Zastanawiam się, panie profesorze, jakie myślenie jest bardziej uprawnione, będąc na cmentarzu? Przekonanie, że jest coś, czy że nie ma nic?
Różni ludzie różnie czują. Tak czy siak, niezależnie od tego, co czują, co wyobrażają sobie, w co wierzą, jednak mają jakieś poczucie jedności z tymi umarłymi. Tutaj pamięć jest
fundamentalna.
Odpomnienie, mówiąc bardziej archaiczną polszczyzną.
No więc właśnie, ale z jednej strony Horacy, nam omnis moriar, ale z drugiej strony pan na biegunie bardzo często przywołuje Marka Aureliusza, który powiada, tak. Ale wkrótce, albo czy kiedyś, umrą także ci, którzy teraz pamiętają.
Tak. I to jest
właśnie perspektywa, która ukojenia już absolutnie nie przynosi.
No przyznając jakoś rację Markowi Aureliuszowi w tym absolutnym pesymistycznym, ono nie jest do końca, bo tam jest powrotność światów u niego, prawda? Było wielu Sokratesów przed Sokratesem, będzie wielu po nim. Wszystko się powtórzy, ponieważ no to bierze się z takiej szczególnej koncepcji atomizmu, którą wyznawa, że podobnie jak stoicy, skończona liczba atomów w świecie powoduje, że permutacje muszą, mówiąc dzisiejszym językiem, się powtórzyć ze ścisłością ogromną. Natomiast tam nie ma życia pośmiertnego, nie wiadomo nawet u Marka Aureliusza, no, dwuznaczny jest w sprawach życia duszy. Dusza żyje, mówił, albo umiera wraz z ciałem, albo atomy duszy trochę tam jeszcze po śmierci wegetują i później też umierają, ale tak czy siak wszystko umiera po to, żeby się odrodzić. Natomiast my za sprawą żydowsko-chrześcijańskiego porządku, prawda, mamy poczucie nie tej powtarzalności, tylko jednorazowości. Od stworzenia do sądu, od narodzin do śmierci. W związku z tym to poza traktujemy trochę inaczej. No i wiadomo, że pamięć o jednych, i to jest nasze nieszczęście, wyczerpuje się, a bardzo wcześnie o innych wybitnych. Dlatego tak bardzo się staramy często, nie wiem, podświadomość jednostek i kultur i religii jest taka, że zabiegamy o to, żeby jak najdłużej o nas pamiętano.
W studiu Konrad Wojtyła będziemy rozmawiać, wspominać profesora Zbigniewa Mikołajko. Mogę powiedzieć o tobie, że byłeś przyjacielem profesora?
Chyba tak.
On o tobie tak mówił?
Mówił i to mnie zawsze trochę krępowało, trochę z drugiej strony dodawało skrzydeł. Ta nasza znajomość była dość ciekawa. Ja do dzisiaj też nie jestem w stanie...
A pamiętasz początek?
Oczywiście, że pamiętam, bo to jest historia, która obrosła anegdotą. Ale tak, w trakcie naszego spotkania rzeczywiście o tej przyjaźni rozmawialiśmy i gdy byłem u niego w szpitalu po raz ostatni, to właśnie pielęgniarka zadała pytanie, mówiąc o tym, że przyszedł gość i czy on wie, kto to jest. No i profesor mówił, tak, przyjaciel, pan Konrad. No więc chyba tak, no my mieliśmy taką szczególną relację, która wykraczała jakby poza,
No właśnie, czy to była relacja poeta, dziennikarz-profesor, czy człowiek-człowiek?
Ona właśnie wykraczała poza jeden wymiar. Jeden wymiar, czy jeden obszar. My się poznaliśmy w dość ciekawych okolicznościach, bo dokładnie my się poznaliśmy 8 czerwca 2016 roku na Festiwalu Miłosza w Krakowie. Ja miałem wtedy spotkanie z książką Wojaczka Nie te czasy, utwory nieznane, a profesor miał oczywiście jakiś wykład, panel, w każdym razie był w tym czasie na Festiwalu Miłosza. My zrobiliśmy spotkanie z Maćkiem Meleckim i z Marcinem Świetlickim. Później był koncert Julii Kamińskiej, czyli Julii Nieprzyjemnych, czyli Julii i Świetlickiego, a później pamiętam, zakończył się dzień festiwalowy i część osób rozeszła się po okolicznych, no nazwę to, restauracjach. I każdy wiódł swoje życie festiwalowe.
Czyli ty z profesorem też do jakiejś restauracji, czy już nie?
Znaczy finalnie właśnie skończyło się na tym, że wylądowaliśmy w jednym miejscu. To znaczy grono osób, które było na tym festiwalu, przede wszystkim jako lokację wybrało najbliższą knajpę przy Pałacu Biskupa Ciołka. Tam jakoś zaczynało się to wszystko zamykać, a było wiele ciekawych osób, bo była Olga Tokarczuk, był Janusz Drzewucki, właśnie był profesor Mikołajko, przez moment gdzieś tam był Świetlicki, parę innych osób i ponieważ nam zamknięto ten lokal, to się przenieśliśmy na krakowski rynek. No i do tego lokalu poszło, nie wiem, 10-12 osób. No i jakoś się tak usadzaliśmy przy tym stoliku i ja siadłem przy profesorze. No i coś tam oczywiście zanim zamówiliśmy, zaczęliśmy rozmawiać, no i się okazało, że ja jestem Wojtyła, a on jest tym Mikołajka. No i nasza znajomość rozpoczęła się od tego, że entuzjastycznie profesor wykrzyknął, że on musi mieć selfie z Wojtyłą. I zrobiliśmy sobie takie selfie właśnie w tej restauracji i tak zaczęła się nasza znajomość. Trochę siedzieliśmy, pamiętam, rozmawialiśmy o różnych rzeczach. Głównie chyba jednak o wierszach, bo profesor poza tym, że był oczywiście wybitnym umysłem, znakomitym filozofem, historykiem religii, pisał znakomite eseje, dość często komentował sytuację społeczno-polityczną w kraju, to był także poetą. Poetą, który ujawnił się na stare lata, mówiąc krótko, to znaczy zadebiutował
choć
dość
późno.
Choć odszedł
za wcześnie.
Choć odszedł za wcześnie. Natomiast jako poeta zadebiutował późno. On mi tłumaczył, że jeszcze prozaikiem można być. No, jeśli ktoś tam ma po 50 albo 60 i debiutuje jako prozaik, no to jeszcze w miarę okej, jest to późno, ale nie jest to tak podejrzane jak ktoś, kto w tym wieku debiutuje jako poeta. No bo w tym wieku to grafomanii, to nie warto, poza tym jaki z niego poeta i tak dalej. I trochę na pewno rozmawialiśmy o wierszach, a później w 2017 roku wyszła pierwsza książka poetycka Gorzkie Żale. I ta książka wyszła w moim oczywiście ukochanym Instytucie Mikołowskim imienia Rafała Wojaczka. No, ponieważ jesteśmy zaprzyjaźnieni z Instytutem, a autorzy Instytutu dość często i zazwyczaj przyjaźnią się między sobą, więc ta książka też była jakąś kolejną okolicznością, byśmy się z profesorem jakoś lepiej poznali. I po tym, jak wyszła książka, z kolei profesor Andrzej Skrędo zaprosił profesora Zbigniewa Mikołajkę do Teatru Polskiego w ramach swoich cyklicznych spotkań, na które zapraszał wybitne postaci. I pamiętam, że wiedząc o tym, że Mikołajko będzie w Szczecinie, zadzwoniłem do niego i mówię: profesorze kochany, jeszcze wtedy nie byliśmy też na takim etapie, powiedziałbym, typowo włoskim, bo finalnie skończyliśmy na carissimo profesora, ja zawsze byłem carissimo dottore i tak ze sobą rozmawialiśmy. Nie wchodziłem za bardzo z profesorem w język włoski, no bo on jako stypendysta Akademii w Rzymie zawsze by mnie zawstydzał, ale nauczyłem się kilku innych słów i wyrazów po włosku poza zamawianiem piwa, którego się kiedyś nauczyłem po włosku. Dość dobrze na tyle, że jak byłem we Włoszech, raz nieopatrznie po włosku zamówiłem piwo i odezwał się przemiły Włoch, który zagadał mnie po 3 minutach i dopiero mu pokazałem, że w ogóle nie wiem, o czym mówi. No w każdym razie w 2017 roku profesor przyjechał do Szczecina i zaprosiłem go też na rozmowę do radia. No jak przyszedł na rozmowę o godzinie 12, nagraliśmy rozmowę. Później po tej rozmowie oczywiście wypaliliśmy kilka papierosów i doszliśmy do wniosku. Palił jak smok. Palił święty dym, jak sam mówił, i poszliśmy do nieodległej restauracji od radia zjeść obiad. No jak zaczęliśmy jeść obiad i siedzieć w tej restauracji, to niewiele brakowało, abyśmy się spóźnili na to spotkanie, które było o godzinie 18. Tak nam jakoś
ale
zeszło.
Co, zawsze to była rozmowa o poezji, o Wojaczku, który w dużym stopniu was łączył, czy o życiu w ogóle?
To wszystko zależy od okoliczności. Oczywiście poezja, literatura była arcyważnym tematem profesora. Mało kto pamięta, że on w ogóle swoją karierę naukową rozpoczynał od bycia krytykiem literackim, recenzentem literackim. On pisał naprawdę zajmujące, ciekawe recenzje.
Pisał też o twoich wierszach.
Pisał też o moich, ale...
W ostatnim tomiku znajdziemy jego posłowie na przykład.
Między innymi, ale to już my doszliśmy później do takiej przedziwnej konfiguracji, ale wyszła też taka książka w piwie, Licytacja na przykład, która prezentowała dokonania najważniejszych polskich na on czas krytyków. I między innymi jednym z autorów był Zbigniew Mikołajko, obok na przykład Jacka Łukasiewicza, Tomasza Burka i paru innych znaczących, wybitnych postaci. Poza tym miał bardzo potężną wiedzę na temat literatury. Potężną. Wiedza na temat jakby kwestii religioznawczych, znajomość Starego Nowego Testamentu, religii monoteistycznych, innych, zagłębianie się, nie wiem, w religie sumeryjskie, Mezopotamię, kulturę grecką, rzymską i tak dalej. On, znaczy lepiej było z nim nie rozmawiać zbyt głęboko na te tematy, bo po prostu człowiek
przekonywał się swojej niewiedzy.
Czuł się zawstydzony.
Jerzy Sosnowski o nim mówił, agnostyk zafascynowany duchowością.
Trochę tak, to znaczy, no właśnie, trochę skaczemy, bo to była tak wielowymiarowa postać, że trudno mówić o profesorze w jednym kontekście. Na pewno literatura była dla niego ważna, tak jak ważna była dla niego kultura grecka, kultura rzymska, stoicy, ukochany Marek Aureliusz, ale też no, najważniejszą postacią dla profesora, ale też figurą w kontekście tego, o czym mówisz, co napisał Jurek Sosnowski. Zresztą świetny tekst, jeden z lepszych tekstów.
Polecam.
On się pojawił na łamach więzi. Najważniejszą postacią dla profesora Mikołajki był Jezus. W ogóle gdzieś to też umyka. Profesora fascynowała postać Jezusa. Jezusa w tym ludzkim wymiarze oddania życia, ale też jakby z jednej strony okrutnego cierpienia, a z drugiej strony takiej solidarności z drugą osobą. On uchodził za kogoś, kto robi w śmierci. Zresztą on sam tak mówił, że on robi w śmierci, zagląda w oczodoły śmierci i tak dalej. Tylko zawsze zajmując się śmiercią, jakby szedł trochę dalej. To znaczy był oczywiście kontekst religijny, teologiczny i są tacy, którzy mówią, że ateistów przekonywał do tego, że jednak warto wierzyć, a tym, którzy wierzyli, pokazywał zupełnie inną stronę.
Najbardziej wierzący wśród niewierzących, to też takie cytaty lubił, się
tak,
pojawiały.
Też lubił tak o sobie mówić, ale to jest okrutne, o czym teraz powiemy, ale profesor miał jakby przekonanie, że po śmierci nie ma niczego. Jest po prostu ta okrutna nicość, jest ta niesprawiedliwość, w której my egzystujemy od początku do końca. On często opowiadał, że absurd jakby naszej egzystencji polega na tym, że nikt nas nie pyta, czy my się chcemy urodzić i nikt nas nie pyta, czy chcemy umrzeć. I to się wszystko odbywa poza nami i ta konsolacja, czy próba jakby pocieszenia miała wiele też takich wymiarów i tym, co go jakby najbardziej zajmowało, czy było próbą odpowiedzi na to, jak sobie radzić z absurdem życia, z nicością, z tym wrzuceniem w czarną otchłań, to było to, co my zrobimy ze sobą i ze swoim życiem, kiedy jeszcze żyjemy. Oczywiście te wszystkie dywagacje dotyczące kwestii religijnych były bardzo zajmujące. On często za Sartrem mówił trochę w kontekście niczego o śmierci Boga, że po Bogu powstała czarna dziura w kształcie serca. On często to za Sartrem powtarzał i raczej był przerażony tym, że wszyscy po śmierci do tej czarnej dziury w najlepszym razie trafimy, a tym, co ma jakoś próbować delikatnie zracjonalizować nasze bycie w tym świecie, to jest to, kim siebie uczynimy za życia. I teraz wracając w ogóle do tego samego początku, o czym rozmawialiśmy i kim był profesor, poza tym, że był wybitnym uczonym, ważną postacią polskiej nauki i kultury, on był przede wszystkim dobrym człowiekiem, a żyjemy w takich czasach, że trudno spotkać dobrego człowieka. Stąd te wspomnienia o profesorze też są bardzo serdeczne. Sam sposób komunikowania się, tego, że On wszystkich witał serdecznie, z każdym się serdecznie żegnał, znajdował czas, odpowiadał na setki maili, zabierał swoich studentów na zielone szkoły, peregrynacje po Polsce, pokazywał im bardzo istotne miejsca, które jako Polacy powinni poznać. Oczywiście na pierwszym miejscu był jego ukochany Heilsberg, czyli Lidzbark i Warmia, bo zawsze dość krytycznie odnosił się do tego potworka, o którym sam mówił, że nie ma czegoś takiego jak Warmia i Mazury. To jest wymysł encyklopedystów i nie tylko. Jest Warmia ukochana, Sandomierszczyzna dla niego bardzo ważna. I on studentów zabierał w te miejsca i pokazywał im przepiękne kościoły, przepiękne freski, znakomite dzieła malarskie, ale najważniejszy był Lidzbark, a tak naprawdę Heilsberg. Heilsberg, miasto biskupie, miasto, w którym bywał Kopernik, który tak naprawdę swoje największe dzieło napisał w Lidzbarku, a nie we Fromborku. Jak pamiętacie państwo, to właśnie słynna bitwa miała miejsce pod Heilsbergiem. Mówię o bitwie napoleońskiej. Sam Napoleon stacjonował w Laudzie. To jest kilka kilometrów od Lidzbarka. U Ignacego Krasickiego w biskupstwie gościło szereg znakomitych osób, więc to było takie miasto z jednej strony historycznie niezwykle ważne, atrakcyjne, perła, do której się profesor odwoływał, a z drugiej strony miasto jego urodzenia, miasto też poniekąd przeklęte, miasto,
bo dzieciństwo miał niestety okrutne.
Dzieciństwo miał okrutne i jak mówi Ola Górecka, zaczął od piekła, później był czyściec i skończyło się też piekłem, mówiąc o tym ostatnim okresie, kiedy już bardzo chorował. Jest taka książka, Jak błądzić skutecznie, z profesorem rozmawiała Dorota Kowalska. Ta książka leży.
Przyniosła się ze sobą.
Tak, leży, ja ją czytam. Ja ją czytam i pobieżnie, i od początku do końca, po raz kolejny zresztą. Ona wyszła w 2013 roku, gdzie profesor dość mocno się odsłonił, opowiadając o swoim dzieciństwie, o stracie rodzeństwa w wieku dziecięcym, ale też opowiadał o takim piekle dzieciństwa, toksycznej rodzinie, o odejściu ojca, o tym, jakie miał relacje z matką, a eufemistycznie powiem, że one nie były
dobre.
I ta książka była wstrząsająca. I ona jest wstrząsająca, zwłaszcza dla tych, którzy profesora nie znali od takiej strony biograficznej. Ale tym, co jest interesujące, jest także to, że do swoich wierszy dość mocno i często przemycał, jakoś w dalszym ciągu nie potrafi używać z czasu przeszłego. W każdym razie w tych wierszach jest też dużo po prostu Zbigniewa Mikołajki, dużo Heilsberga, miasta, które dla niego było niezwykle istotne. I bardzo się cieszę, że udało się jeszcze w zeszłym roku nadać tytuł honorowego obywatela miasta Lidzbark. Bo żartowałem i mówiłem do profesora, że profesorze, co tam te 1000 artykułów w 9 językach, to wszystko, co udało się zrobić, to jest nic, bo tak naprawdę chodziło o to, żeby zostać tym honorowym obywatelem. Uśmiechnął się mocno, ale wiem, że to dla niego było szalenie ważne. Zresztą pamiętam, jak rozsyłał maile o tym, że prawdopodobnie będzie tym obywatelem, że wniosek stowarzyszenia zyska aprobatę. Dzielił się z naprawdę osobami wielkiego formatu tym swoim szczęściem. Na stare lata ten Lidzbark rzeczywiście przypomniał sobie na dobre o profesorze. Mam takie wrażenie, że w niektórych kręgach jest to postać wręcz kultowa. Jak byłem 2 lata temu na zaproszenie profesora w Lidzbarku, to przeżywał takie swoje cudowne chwile, gdzie nie poszliśmy, każdy podchodził, o dzień dobry panie profesorze, a czy się mogę przywitać, a fajnie, że pan do nas przyjechał. Trudno o tym wszystkim powiedzieć, w 2 słowach jakoś to uporządkować. Ja też nie do końca jeszcze jestem w stanie to uporządkować, bo my prowadziliśmy różne rozmowy. Przypominam sobie też taką historię, kiedy ni stąd, ni zowąd. W ogóle wszystko zaczęło się od tego, że chciałem mu wreszcie obwieścić, że poza jakby tą naszą przygodą intelektualną i literacką, bo to, że profesor napisał posłowie do skercofrenii, to jedno, ale ja z kolei napisałem blurba na jego ostatnią książkę poetycką Teraz i Zawsze. Z kolei wcześniej, jak ja wydawałem Pod Czerwień, to profesor napisał jeszcze większe posłowie, o które się trochę spieraliśmy, bo już tam szarżował, twierdząc, że Szymborska to napisała tak, ale Wojtyła jest zdecydowanie najlepsze. Więc mówiłem profesorze, nie szarżujmy tak. Ja rozumiem, że profesor może mieć takie zdanie, ale ja się zbyt bardzo czerwienię, czytając później takie rzeczy. Tak, no bo to są jakby analogie i porównania, no, które oczywiście łechcą mojego. Tak? Jeśli człowiek takiego formatu używa tego rodzaju określeń, to zakładam, że wie, co mówi, ale z drugiej strony stawia mnie to w niefortunnym położeniu. Więc my trochę ze sobą dialogowaliśmy też literacko. Tom w Kronice skóry, recepcja twórczości Rafała Wojaczka w XXI wieku, kończy się szkicem profesora Mikołajki, którego namówiłem, by napisał swój pierwszy duży tekst o Rafale Wojaczku. Najpierw oczywiście z radością przyznał, że on napisze, później jak mu nie szło, to próbował zabawnie zrzucić winę na mnie i mówi, doktore, wszystko zostało napisane w tym Antychryście, co ja mam napisać jako religioznawca, jak to już jest wszystko napisane, ja nie wiem, co mam napisać i że może ja nie napiszę. Później znaleźliśmy taki pomysł, żeby napisał taki tekst pokoleniowy, co Rafał Wojaczek robił z jego pokoleniem, kiedy debiutował i jak ta literatura jest odbierana dziś. Strasznie się męczył z tym tekstem, a z drugiej strony się nie męczył, bo potrafił do mnie zadzwonić, mówi, doktore, już kończę, już w zasadzie tam 90% mam. Po czym jak dzwoniłem do niego po 3 tygodniach, mówi, nie, no jednak nie napiszę, bo mu nie idzie ten tekst, no i się trochę męczył, ale też no, sytuacja była taka, że już zdrowie też nie pozwalało na aż takie zacięcie i mówiąc krótko, bardzo intensywną pracę, a profesor bardzo intensywnie pracował. Zmierzam też do tego, że nadszedł taki moment, że wymyśliłem sobie, że napiszę książkę o Zbigniewie Mikołajce, ale tyleż o filozofię historyku religii, co o poecie właśnie. No i się zastanawiałem, jak mam mu o tym powiedzieć. No bo wypadałoby, żeby wiedział. Tym bardziej, że wpadłem na taki pomysł, że książka będzie naukowa, ale apendiks do tej książki mają stanowić nasze 4 rozmowy o poszczególnych tomach. Zbigniew Mikołajko wydał Gorzkie żale, to był jego debiut. Później była książka Heisberg to miasto. Później był taki poemacik Kwintet i ostatnią książką był tom poetycki Teraz i zawsze. Więc z drugiej strony niewielki objętościowo zbiór wierszy, o których można napisać. No a z drugiej strony no te wiersze są takie jak Zbigniew Mikołajko, więc one nie są jednowymiarowe i można je czytać czy dostosowywać wiele kluczy, by otwierać te poszczególne teksty. No i chciałem mu o tym powiedzieć. No i się zbierałem i za każdym razem, jak rozmawialiśmy przez telefon. Pierwszy raz powiedziałem mu o tym przez telefon, ale to nie było takie proste, bo za każdym razem, jak dzwoniłem do niego, żeby mu o tym w końcu powiedzieć, zwłaszcza też o tym szatańskim pomyśle, by tę książkę wieńczyły nasze rozmowy, no to zawsze był jakiś temat. Pamiętam, już dzwoniłem do niego i mówię, no muszę już mu powiedzieć, no bo raz będzie mi się lepiej pracowało, a dwa jestem ciekaw, co na ten temat powie. No i pamiętam też taką rozmowę, że dzwoniłem, żeby mu to powiedzieć. No to profesor zaczął mi opowiadać, że on jedzie do Gdańska, będzie miał taki wykład o paleniu czarownic na stosie, a że my mamy tutaj tą Sydonię von Borg, więc on przygotował taki wykład, który będzie antyfeministyczny jednak, bo to nie jest prawda, że palono czarownice. Tak naprawdę na masową skalę palono czarowników. I zrobił mi wykład 20-minutowy, jak w poszczególnych krajach, gdzie dokonywano tego rodzaju egzekucji. Tu Niemcy, tu Holandia, tu jakaś jeszcze inna lokacja. I zdążyłem mu powiedzieć też, no profesorze, ja pojutrze prowadzę spotkanie z poetami z Islandii. A on się ucieszył, no fajnie, fajnie, ale zaczyna mi opowiadać o tych czarownikach. Ja mówię, dobra profesorze, bo ja jeszcze dzwonię z inną sprawą, bo chciałem panu o czymś powiedzieć. No dobra, a to przy okazji, jak będziecie rozmawiać z tymi Islandczykami, to niech pan ich zapyta, dlaczego oni tylu czarowników spalili. Ja mówię, dobra profesorze, bo ja chciałem, nie, doktore kochany, ja muszę lecieć, bo już mnie wołają. No i tak wyglądały nasze rozmowy, ale w końcu powiedziałem mu o tym, że planuję napisać taką książkę. On się najpierw bardzo ucieszył, żartując, że będzie miał pomnik za życia i tak dalej. Ale dość szybko przeraził się tego pomysłu, bo on bardzo cenił tego mojego antychrysta, tego wojaczka religijnego. I nie wiem, czy on się przeraził tak trochę na pokaz, bojąc się, jak bardzo jestem w stanie go rozbroić, jeśli chodzi o te wiersze. czy też to się brało jeszcze z jakiegoś innego powodu, ale pamiętam, że później jeszcze przez 3 tygodnie, jak pisał do mnie maile, to mówi, że żonie opowiadał, że ja będę pisał książkę o nim, że on wciąż nie może w to uwierzyć. No ale że się też trochę obawia, jak to wyjdzie i tak dalej, ale finalnie powiedziałem mu o tym, że raz taką książkę będę chciał napisać, a dwa właśnie, że chciałbym, aby appendix do tej książki stanowiły nasze rozmowy. Oczywiście to ja się zachowałem trochę kunktatorsko, bo wymyśliłem sobie, że chodzi o to, że ja muszę jakoś naukowo o tym wszystkim powiedzieć, a jak będę miał appendix i 4 rozmowy, które trochę potwierdzą to, co ja napisałem, to wszystko się będzie zgadzało. No finalnie niestety nie udało się
doprowadzić.
Nie udało się w sensie takim, że zabrakło już czasu na to, żeby profesor poszerzył te rozmowy, bo oczywiście ja te rozmowy przygotowałem, zredagowałem, wyszło nam niewiele, bo 35 stron, ale jeszcze chciałem go dopytać o pewne rzeczy, wysłałem mu plik i na czerwono pozaznaczałem pewne fragmenty, które mnie jakoś niepokoiły, chciałem, żeby porozwijał pewne kwestie, no jak się widzieliśmy ostatni raz, to mówi do mnie: Panie Konradzie, kochany, no nasze plany wzięły w łeb. A ja mówię: profesorze, wyszła książka z Olgą Tokarczuk, Mahatili, Siostra Bogów, gdzie napisał przepiękny, cudowny, erudycyjny komentarz do libretta Olgi. Mówię, wyszło w Kronice Skóry, jest też szkic profesora, więc mówię, pewne rzeczy się udały, a nad innymi jeszcze spróbujemy popracować. No i właśnie mówił, że no wie, że już jest w takim, a nie innym wieku, ale że choruje, ale jeszcze chciałby zrobić ze 2-3 rzeczy. No i zawiozłem mu w ogóle też te w Kronice Skóry. Jakkolwiek żona zdążyła odebrać też tą pierwszą przesyłkę, którą ode mnie dostał. Zapytałem go, czy poznaje. On mówi tak, że wie, co to jest, że żona odebrała i pytałem go, czy zostawić mu tę książkę. Mówi, że nie, że on ma w domu, że jeszcze będzie okazja, żebyśmy do tego wrócili i żebyśmy o tym porozmawiali. No i tutaj postawiliśmy 3 kropki. No i te 3 kropki, no, są. Zbigniew Mikołajko, dzień dobry,
witamy. Witam serdecznie Państwa.
A przede mną debiutancka książka tegoż poety, Gorzkie żale. Unikam dystynkcji naukowych, profesorskich.
Czuję ironię, panie Konradzie najmilszy.
No, że na poważnie mówię, że Mikołajko to poeta?
To są peryferie mojego bycia w kulturze, w tym sensie, że ja się nie czuję w tym miejscu, które się nazywa poezja. Poeta to jednak ktoś, kto zaczyna bardzo wcześnie i się stara przez długie dziesiątki lat. Taką ikonę poety noszę w sobie, a daję tutaj w tym tomiku rzeczy, które napisałem między 2012 a 2016 rokiem. Późno zatem, po 60. Cokolwiek notatki, nieśmiałe próby powiedzenia w innym języku niż mówiłem jako filozof o różnych sprawach, które mnie dręczą.
Ale zastanawiam się, czy debiut poetycki w wieku 66 lat to jest forma desperacji czy odwagi?
No właśnie, gdybym miał odpowiedzieć na to pytanie, bym lepszego ducha powiedziałbym. Sam nie wiem, to jest takie zabłąkanie się w rejon cokolwiek niebezpieczny, trudny, po to, żeby powiedzieć innym językiem o rzeczach, które mnie dręczą. Ale nie językiem spekulatywnym, bo są tacy poeci, filozofowie, którzy spekulują. Tutaj nie ma spekulacji raczej. Tu jest swoista filozofia egzystencji, apelująca do tego, co cielesne, co łączy się z przemijaniem. Często w języku patosu to jest powiedziane. Zastanawiam się, czy ten patos jest aby na miejscu, ale myślę, że wobec spraw ostatecznych patos jest zawsze na miejscu, chyba że jest jeszcze ironia. Ironia, ale sprawa przemijania, niknięcia nas wszystkich, wszystkiego, co nas otacza i co nas osacza, jest na tyle rzeczą poważną, że patos jest czymś należytym.
Czego cię nauczył jako Konrada Wojtyłę i jako poeta?
Myślę, że trochę mnie nauczył bycia lepszym człowiekiem na pewno. W takim szerokim aspekcie w ogóle bycia, sensu bycia. Często też rozmawialiśmy o tym w ogóle, jaki jest sens tak? Ja go pytałem, no jaki jest sens, skoro wszystko kończy się nicością i w zasadzie egzystencja jest absurdem, to po co? Po co to wszystko? Po co jakby kwestia cierpienia, zmagania się? No i on oczywiście miał taką wizję też stoicką, często odwoływał się też do Marka Aureliusza, do jego rozmyślań, ale też często mówił, że jakby, no wiadomo, że to jest wszystko bez sensu, ale żeby jakoś ten bezsens próbować chociaż delikatnie okiełznać, to trzeba zrobić, stworzyć siebie w tym czasie, kiedy jeszcze można. To znaczy będziemy tym, kim chcemy, żebyśmy byli. I zresztą ta droga od dzieciństwa po bycie wybitnym profesorem jakby też pokazuje, jak on mocno pracował nad tym, by być kimś. Ale też szukał takiego pocieszenia we wspólnocie, w jakiejś solidarności z innymi osobami. Jakimś takim pokrzepieniu, nie wiem, że nie sam cierpię. Tak? Nie sam cierpię, bo wszyscy cierpią. Nie sam będę zmagał się z odchodzeniem, nicością. To dla mnie też były ważne rozmowy, zwłaszcza w kontekście takim, że przecież odeszła moja mama i te rozmowy też były dla mnie jakoś pokrzepiające. Trochę pokazał mi też ten świat taki trochę inny w sensie takich zaświatów, powiedziałbym, teologicznych. Prowadziliśmy różne takie ciekawe rozmowy, a to o jakichś męczennikach, a to o jakichś zawiłych historiach w Biblii, ale też rozmawialiśmy o zwykłych historiach. No pamiętam, rozmawialiśmy też, nie wiem, o tym, jacy są studenci dziennikarstwa. Pozwólcie Państwo, że nie będę przytaczał, jacy są, ale jeśli chodzi o innych studentów, to eufemistycznie powiem, że w ocenie profesora studenci dziennikarstwa są trochę gorsi niż ci inni. Rozmawialiśmy o różnych rzeczach, natomiast tym, co jakby było fascynujące, jakby Heisberg był dla niego tematem, w ogóle mógł kończyć, spieszyć się gdziekolwiek indziej, ale jak zeszło na Heisberg, to jeszcze przedłużaliśmy rozmowy. I to jest też tak, że na początku miałem takie wrażenie, że w ogóle profesor niespecjalnie lubi rozmawiać przez telefon, bo te nasze pierwsze rozmowy to były takie 2-3 minutowe, a później jak już się rozpędzaliśmy, rekordową rozmowę chyba zrobiliśmy 45-minutową. Jak skończyłem, mówię, Matko Święta, przecież jeszcze nigdy tyle nie gadaliśmy przez telefon, ale rozmawialiśmy o różnych rzeczach, ale rzeczywiście jakby sam Heisberg, Litzberg, no ja byłem teraz w styczniu tego roku po raz drugi w tym miejscu i konsultowałem z profesorem w ogóle plan podróży i wycieczki, co trzeba zobaczyć, gdzie trzeba się zatrzymać. Dlaczego stanąć w takiej, a nie innej miejscowości, a jak będzie czas, to pojedźcie do Krosna, bo w Krośnie jest klasztor, w którym Pawlikowski kręcił ideę. Jeśli będziecie tam, no to zatrzymajcie się w Laudzie, bo tam stały wojska napoleońskie, a jak wam wystarczy czasu, to pojedźcie do Świętej Lipki, bo to jest w ogóle przepiękna bazylika i tak dalej. Na koniec mówię, profesorze, to co wybrać? Jak nie pojadę tam, to do Fromborka warto czy nie warto? Oczywiście trzeba zobaczyć to i też nauczył mnie trochę patrzeć inaczej na obiekty sakralne, na różnego rodzaju artefakty, dzieła sztuki. Miał przepotężną wiedzę na temat malarstwa, na temat średniowiecza, na temat tego, co kto zrobił, co kto namalował, jak się nazywał ten albo tamten i zadziwiał jakby wszechstronnością i też zadziwiał szukaniem analogii. No, tekst o wojaczku kończy się nawiązaniem do obrazów Rodki. No ja bym nigdy nie wpadł na pomysł, by o poezji wojaczka mówić w takim kontekście plastycznym, obrazowym, a u niego to się wszystko się spinało. Co więcej, miał cudowną cechę, mimo tego, że wiedział, że jest kimś wybitnym, to nigdy się nie wywyższał, nigdy się nie unosił. Nawet miałem takie wrażenie, że trochę sam siebie cały czas umniejsza i jak napisał ten tekst o wojaczku, to mówi, no napisał, ale on nie jest zadowolony, nie? 20 stron. Naprawdę świetnego tekstu, on nie jest zadowolony, to mogłoby inaczej wyglądać. I że można by było nad tym jeszcze popracować. Przeczytałem ten tekst jeszcze w telefonie, jak mi wysłał, bo wiedziałem, że czeka na odpowiedź. No i przekonywałem go, że to jest dobry tekst. No to prawie uwierzył, że jest dobry. No ale moja marzena, która nigdy profesora nie zdążyła poznać, a dość często go też słuchała jako osobę, która w tych wydawnictwach oświatowych tam prezentuje różnego rodzaju wykłady dla uczniów, w ogóle go bardzo ceniła i tak dalej, przeczytała ten tekst i mówi, No i rozmawiam z profesorem, on mówi, ten tekst chyba nie jest dobry. Ja mówię, profesorze, naprawdę jest dobry. No nie wiem, mówię, panie profesorze, moja Marzena przeczytała i powiedziała, że on jest za. Naprawdę tak powiedziała, proszę pozdrowić panią Marzenę. No dobra, to ja już zakładam, że ten tekst może być jakoś publikowany. No też zrobił
Marzena,
wielką,
czyli twoja partnerka.
Tak, zrobił też wielką rzecz, no bo leży przed nami ta książka wspólna, Ahatili, Siostra Bogów. Ten komentarz profesor napisał w miesiąc, jak mi mówił. Normalnie zajęłoby mu to 3-4 miesiące. Więc to jest też tytaniczna praca, ale też pokazująca jakby... I majstry jest słowa. No po profesorze w zasadzie nie należało poprawiać tekstów, bo nie było czego. Ewentualnie dostawić jakąś kropkę albo jakiś dwukropek i był znakomitym stylistą, ale też był... I o tym chciałbym na koniec powiedzieć. Wiem, że mieliśmy rozmawiać krótko, ale mówiłem,
ale
że...
Ale nie da się krótko.
Mówiłem, że krótko się nie da. Poezja była szalenie ważna. Poezja była szalenie ważna dla profesora, zresztą on opowiadał jako też anegdoty, jak się zaczął dzielić informacjami, że on też pisze wiersze. Trochę się obawiał tego, jak koledzy zareagują na to, że tyle zrobił, jeszcze pisze. Jest taka pierwsza recenzja Janusza Drzewuckiego w twórczości, który się dziwi, no mogłem Mikołajkę podejrzewać o różne rzeczy, czego on nie robi, ale to, że on jeszcze wiersze będzie pisał, to nigdy bym nie uwierzył. Natomiast poezja była dla niego bardzo istotna i tym, co nas jakoś łączyło, jak staram się zracjonalizować tę opowieść, to jest trochę tak, że my jakby bardzo dobrze siebie rozumieliśmy literacko. To znaczy, gdyby sobie wykoncypować idealnego czytelnika, to dla mnie takim idealnym czytelnikiem moich tekstów był profesor Mikołajko i myślę, że kogoś takiego też widział we mnie. To znaczy, myślę, że bardzo dobrze czytaliśmy swoje teksty, ale też potrafiliśmy się o nie trochę pospierać albo przekonywać się, że jest jeszcze inaczej niż my sądziliśmy. Pamiętam tą sytuację tutaj w Trafo, jak profesor przyjechał specjalnie na promocję Podczerwieni. To on na tym spotkaniu przekonywał wszystkich i mnie, że to jest wzięte z romantyzmu, to jest Maria Janion, to jest wszystko. Mówię, profesorze, no to romantyzm,
ale
tak,
ale... tobie romantyk.
Tak, tak, no miał swoje zdanie. No ja pamiętam, że się spieraliśmy trochę o tą jego ostatnią książkę, ale też w taki cudowny sposób, bo ostatnią książkę eskortowało motto z Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, odwołujące się oczywiście do całej apokalipsy wojny. A że ten tom trochę poleżał i te wiersze, to od razu wszedł w to też kontekst ukraiński, więc ja go przekonywałem, że tu jest cały Baczyński. Jeszcze nawiązanie do słynnego wiersza Jeruzalem Baczyńskiego. Mikołajko wcześniej o Heilsbergu mówił, że Heilsberg to miasto, tak jak Żydzi, którzy lamentowali po swoim kataklizmie, że on właśnie w ten sam sposób to miasto definiował, więc ja mu mówiłem, że to jest cały tom wzięty z Baczyńskiego. On do mnie mówił, nie, no tak, ale jeszcze tutaj jest kultura rzymska, tu jeszcze jest kultura grecka. Ale przede wszystkim wyłapywaliśmy siebie na tych najistotniejszych poziomach i ja uwielbiałem w ogóle rozmowy o literaturze, bo jak mówiłem, wiedza na temat różnych książek, całej literatury polskiej, europejskiej i światowej, różnego rodzaju analogii czy nawiązań była wielka. Ja też trochę korzystałem z wiedzy profesora, jak pisałem książkę o religijnym wojaczku. Jak dochodziłem do jakiegoś zagadnienia, które próbowałem rozgryźć religijnie albo znaleźć jakieś sensowne opracowanie, które oświetlałoby to, co pisałem, to też rozmawiałem z profesorem, mówię, ile my rozmów prowadziliśmy o Elohimie, nie? Czyli tym strasznym Bogu, który wrzuca nas w tę paskudną otchłań i tak naprawdę cieszy się z każdej naszej krzywdy. Ale z drugiej strony rozmawialiśmy też o pierdołach, no, mówiąc krótko, i to było równie zajmujące...
No o to też pytałem.
Tak,
to takie zwykłe rozmowy.
Tak, i to było równie zajmujące jak rozmawianie na mega ważne tematy, no bo profesora się cudownie słuchało, cudownie się z nim rozmawiało i też...
Lubił żartować?
Lubił, tak, lubił. Lubił także z siebie. Czasami opowiadał właśnie jakieś historie i anegdoty. Czasami też jakieś takie stawiał niewidzialne bariery albo mówił, że nie, na coś się nie zgadza. Pamiętam, jak robiliśmy tą, w zasadzie on zrobił mi wycieczkę po tym Lidzbarku. No i zobaczyliśmy różne miejsca, a ponieważ pokazywał mi różne miejsca, począwszy od... takiego cmentarza z I wojny światowej, poprzez ten cmentarz, gdzie leży jego rodzeństwo i który dla mnie jest jakąś Golgotą, wieżą Babel, żeby się tam wspiąć, bo on rzeczywiście jest takim wchodzeniem na górę, są tam takie poszczególne części, jest cudowna droga krzyżowa, jest taka część wyznaczona dla kobiet, które popełniły samobójstwa z miłości, no i różne inne miejsca. Pokazywał mi też miejsce swojego poczęcia. A ponieważ ja wtedy jakby jeszcze nie wiedziałem o tym, że będę próbował pisać książkę o profesorze, ale robiłem różne zdjęcia. O jedne, on mnie prosił, żeby zrobić na przykład właśnie, jak byliśmy na tym cmentarzu, w ramach takiej ponurej, pesymistycznej wizji, że nie wiadomo, czy on jeszcze wróci tutaj, ale chciałbym mieć zdjęcia, żeby mu wysłać, czy jakieś nasze cudowne różne selfie, jakieś różne takie ujęcia, ale jak powiedziałem, profesorze, to ja może zrobię panu zdjęcie tutaj, gdzie pan został poczęty. Nie, absolutnie się nie zgadzam, tutaj proszę nie robić, tutaj nie chcę i tak dalej. Mówię, dobra, to zrobię sobie tylko miejsca, bez profesora. Ale też był cudownie jakby nastawiony do innych ludzi. Wspominałem tę książkę, jak błądzić skutecznie. Bardzo dużo profesora opowiadał też o tym, jak był biednym po prostu dzieckiem. Biednym nastolatkiem, który no mówiąc krótko, nie miał za bardzo pieniędzy, żeby kupować książki. Już nie mówię o tym, jak
zdawał egzaminy na studia i nie bardzo miał co jeść w czasie tych egzaminów.
Jak zdawał egzaminy. No i później, jak już osiągnął wysoką pozycję, to on w ogóle z pieniędzmi się nie liczył. W ogóle.
Ale mówił też o tym, że przez to, co przeżył w dzieciństwie, nie potrafił się z nimi obchodzić.
Tak. No i sytuacja była taka, że jak nie daj Bóg się poszło gdzieś z profesorem, to przecież by zamordował, jeśli ktoś chciałby zapłacić zamiast niego. I był w tym uparty i nie dawał sobie w ogóle wmówić, że może być inaczej. Ja pana zapraszam, ja tutaj za wszystko płacę, w ogóle proszę mnie o nic nie pytać, to już wszystko zostało zapłacone w ogóle i nie ma o czym mówić. No i też, mówię, ta książka Jak błądzić skutecznie, której nie ma w księgarniach, też pokazuje taką cudowną twarz, no zwłaszcza jak się pojawiały wspomnienia. Rozmawialiśmy o Wojaczku, ale też w tych wspomnieniach pojawiał się Stachura na przykład. No i się okazuje, że tam na kicu, w tym akademiku, działy się różne rzeczy, jak to w akademikach bywa, no ale między innymi tam grano w pokera na pieniądze i tam raz się pojawił Stachura, który ponoć tam wygrał jakieś duże pieniądze i jest taka właśnie anegdota profesora, że opowiada zajmująco, że tu Stachura, że wszyscy wiedzieli, że to on, że tu gra w pokera. No i anegdota się kończy na tym, mówi Kowalskiej, Dorocie, mówi, no i ten Stachura tu był, ale ja go w ogóle nie zapamiętałem. Tego rodzaju historie też się pojawiały. No każda osoba, która zetknęła się z profesorem ma przynajmniej z tych, które ja znam, ma mega pozytywne wspomnienia. Ostatnio jeden z takich profesorów z Uniwersytetu Szczecińskiego, ekonomista skądinąd, więc jakby zupełnie inna branża, inna bajka. Przez przypadek właśnie był z nami też na tym spotkaniu po promocji książki w Szczecinie. To ostatnio właśnie mówi, że bardzo ci dziękuję za to, że mogłem poznać profesora. Będę opowiadał o tym moim wnukom jeszcze, bo to było tak ważne spotkanie, że pamiętam je do dziś. Człowiek takiego formatu, że jakby jednorazowe spotkanie z nim no, zostawiało jakiś taki trwały, istotny ślad i każdy...
Dodawało skrzydeł?
Tak. To znaczy te osoby, które spotykały się z nim też po raz pierwszy, to było jedyne spotkanie, czuły się lepiej. Znaczy w sensie takim, że profesor świetnie mówił, ale też świetnie słuchał. No, poza tym jakby obcowanie z profesorem jakoś tak dobrze doinwestowywało każdego z nas. No bo jeśli mamy partnera do rozmowy albo jesteśmy traktowani jako partner intelektualny też, taki, który może się podzielić swoją wiedzą i też przyjąć jakby miliardowe złoża niewiedzy w tej całej historii, no to zawsze się dobrze czuję. A jak już schodziło na poezję, to też profesor często mówi, no bo ja to piszę wiersze, ale co to za moje wiersze? Pan to jest, panie Konradzie, poeta. Poeci śląscy to są dopiero poeci. A co ja tam sobie dubię? Moje profesora, to są naprawdę dobre wiersze. No ja nie wiem. Ja mówię, naprawdę są dobre. Tak? No
było w nim trochę dziecko?
Było. Myślę, że było. On się cieszył z takich też takich małych spraw. Myślę, że cieszył się też z każdego powrotu do Heilsberga, no bo przecież nie do Litzbarka. Litzberg to się tylko pojawia jako Zresztą dziś jakby rdzenni Lidzbarczanie raczej są z Heisberga, a nie z Lidzbarka. I ten Lidzbark też robi jakieś takie ciekawe rzeczy z postaciami naszej polskiej kultury, że oni mają taką wrodzoną dyferencję też. Z Lidzbarka jest na przykład Andrzej Niewiadomski, Andrzej Balo, Eliza Kącka też jest związana z Lidzbarkiem, Piotr Szwede zdaje się i tam jeszcze kilka innych osób i oni mają takie właśnie przedziwne, takie antagonistyczne nastawienie. Z jednej strony miejsce, które uwielbiają, z drugiej strony miejsce przeklęte, z którego najszybciej trzeba by było uciekać, ale to miasto też ich formowało i coś jest w tym Heisbergu właśnie. No ja mam jakąś taką potrzebę nałogową powrotu teraz do tego miejsca.
Czyli pakujesz już walizki, czy nie?
4 maja, tak. 4 maja będę w Lidzbarku. Umawialiśmy się w styczniu na promocję mojej książki, ale w kontekście jakby zdarzeń, o których rozmawiamy, sam zaproponowałem, żebyśmy zrobili raczej takie spotkanie wspomnieniowe poświęcone profesorowi, bo myślę, że raz na to bardzo zasługuje, dwa no w takich okolicznościach i tak byśmy rozmawiali o profesorze, bo i pisał posłowie do tej książki i pojawiła się ta ważna dla mnie monografia o wojaczku, o sobie. Mam nadzieję, że jeszcze będzie czas parę zdań powiedzieć, tym bardziej, że miałem teraz ostatnio spotkanie i w Gorzowie, i w Zielonej Górze i potwierdziłem jakieś spotkania też na wrzesień, więc teraz najistotniejsze jest, myślę, przypominanie, kogo straciliśmy, jakiego formatu osobowość, także osobowość medialną. Pamiętacie Państwo te wszystkie zdjęcia? Jeśli profesor Miodek gestykuluje, to cóż powiedzieć o profesorze Mikołajce z nieodłącznym papierosem? On dokładnie wiedział, że to mu szkodzi. Przecież był mega inteligentnym facetem, ale jednak to palenie świętego dymu było rzeczywiście święte. I on mi opowiadał na przykład, że jak się decydował na wykłady na jakiejś konkretnej uczelni, to przy zastrzeżeniu, że on będzie mógł palić na przykład w trakcie albo w gabinecie. Też mieliśmy taką historię, rozmawialiśmy, mam u siebie w pracy niewidomego Adama. No więc zaczęliśmy też rozmawiać, profesor wspominał o tym, że też miał jakiegoś studenta z jakimiś dysfunkcjami, że w ogóle już nie pamiętam o jakie miejsce chodziło, ale no, że przystosowany jest cały obiekt dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, różnego rodzaju dysfunkcjami i tak dalej. I mówi, doktorze, tam nigdzie nie można palić. Nigdzie nie można palić. Jak wyszedłem, tam się schowałem tak za ścianką i tylko wyciągnąłem tego papierosa, to przybiegła jakaś pani do mnie, mówi, panie profesorze, tu na terenie całego obiektu nie można palić. Nie tylko w środku, ale na zewnątrz. No i też był tym niepocieszony, ale przecież no, w ostatnich tygodniach czy nawet miesiącach on dokonał wielkiego wyczynu, bo on zaczął ograniczać palenie papierosów. My razem odliczaliśmy, ile on papierosów dziennie wypalił. I schodziliśmy, że 13, że już 11, moje profesory.
A były 3 paczki.
Dałoby się tak niektóre dni podsumować. I on rzeczywiście schodził, ograniczał te papierosy. Podejrzewam, że było to dla niego mega wyzwanie, że to było mega trudne, jak już szedł poniżej 10. Ja mówiłem, profesorze, ja bym nie dał rady. Ja bym nie dał rady. I pamiętam naszą też taką rozmowę dotyczącą palenia. I mówi do mnie, dzisiaj zapaliłbym tylko 2 papierosy. Ale tak zachciało mi się zapalić tego 3, że doszedłem do wniosku, że mniejszym grzechem i mniej złych skutków przyniesie to, jak zapalę tego 3, niż będę później rozmyślał przez parę godzin, że chciałem tego 3 zapalić. Choroba, też schorowanie, też no myślę, że też efekt jakby naprawdę ciężkiej intelektualnej pracy, siedzenia i pisania kolejnych szkiców, tekstów, bywania w telewizji, brania udziału w programach. Przecież tak naprawdę profesor do samego końca niemalże był aktywny, o ile przestał się jakby pokazywać czy bywać w określonych miejscach. No teraz jest Europejski Poeta Wolności. W jury też był profesor. Brał udział zdalnie w obradach. Ale też
był też patronem konkursu, gdzie wybierają najlepsze kryminały, co mnie na przykład zaskoczyło.
Nagrody wielkiego kalibru. Tak. No, to jest też kolejny obszar, jakbym teraz Państwu zaczął opowiadać anegdoty związane z Irkiem Greenem, który tę nagrodę eskortuje, z Marcinem Świetlickim, który przecież też w Nagrodę Wielkiego Kalibru gdzieś tam był przez moment zaangażowany, jakichś wspólnych eskapadach do Wrocławia, jazdach pociągiem. No, była taka anegdota, że Świetlicki z Greenem gdzieś jechali pociągiem i się okazało, że tym pociągiem jechał też Mikołajko i oni się spotkali. Spotkali w tym pociągu, oczywiście czule się uściskali, Mikołajko jechał chyba właśnie na tą Nagrodę Wielkiego Kalibru. Pociąg nie dojechał do stacji, gdzie miał dojechać, gdzieś stanęli w szczerym polu, no i wyszli w tym szczerym polu i nie wiedzieli jak dotrzeć i Mikołajko jakby w przebłysku mówi, to panowie, trzeba zamówić taksówkę. Mówi, no dobra, no to oni, się zabiorą z nim. No i Mikołajko zamówi taksówkę, po czym się okazało, że rzeczywiście tam przyjechali znaczną odległość. Finalnie się okazało, że oni sobie wyszli z tej taksówki, Mikołajko biedny został, zapłacił za tę taksówkę, ale był szczęśliwy, że pomógł kolegom się wydostać. No Mikołajko czytał zachłannie, powiedziałbym, literaturę wysokoartystyczno-naukową, co kryminały. No wiedzę na temat kryminałów miał naprawdę przepotężną i to, że był jurorem tej nagrody, to nie był przypadek, że ktoś potrzebuje znane nazwisko. Podobnie, jeśli chodzi o tą nagrodę poetycką, bo jak mówiłem, miał bardzo dobre rozeznanie i jakby w dokonaniach najnowszych, jak też no, wiedzę sięgającą głęboko wstecz. Potrafił się z Adą Rotenberg kłócić o Wojaczka na przykład. Albo wspólnie dochodzili do wniosku, że Wojaczek to był ktoś. Zresztą też często mówił, że poezja jest zbyt ważną sprawą, by się o nią nie spierać. A wejście w spór intelektualny z profesorem było czystą przyjemnością. Ja już nie mówię o tym, że przyjemnością nawet było przegrać z nim ten spór, no bo jakby sam spór intelektualny na temat jakiegoś autora był ważny. Pamiętam, że kiedyś też mnie strofował, bo coś napisałem na Facebooku o Iwaszkiewiczu. Mam w związku z tym, że zbieram starodruki, ale też zbieram, by tak rzec, książki nieco, nieco mniej leciwe, ale z autografami gdzieś robiąc jakieś porządki znalazłem 3 książki Iwaszkiewicza, z czego 2 mam z dedykacjami Iwaszkiewicza. Przeglądałem te książki, tak sobie myślę, no nie ma tu już nic Ściorjana, który mówi, że literatura ma nas przeorać, żeby coś z tego wynikało, jak Franz Kafka mówił, że to ma być... Książka ma być jak siekiera, która uderza w lód serca, ma co z nami robić. No i jakoś podzieliłem się takim rozczarowaniem, że przeczytałem tego Iwaszkiewicza i on mi nic nie zrobił. I coś tam przez przypadek jeszcze wrzuciłem na Facebooka. No i też prowadziliśmy jakąś rozmowę, tam o czymś rozmawiamy. I na koniec, a o Iwaszkiewiczu, dottore, to my jeszcze porozmawiamy. To my jeszcze sobie porozmawiamy. Ja mówię, no profesor, no on mi nic nie robi. My sobie jeszcze na ten temat porozmawiamy. No i takie rozmowy i historie, no było tego
sporo. Będzie ci tego brakowało?
Tak, znaczy już mi brakuje. Już mi brakuje i tak jak próbowałem jakoś się przyzwyczaić do tej myśli, biorąc jakby pod uwagę to, że no z tym zdrowiem nie było dobrze. Nie było dobrze i były no, wzloty i upadki, były gorsze dni i jeszcze gorsze, a ponieważ no, była między nami jakaś tam poza nicią przyjaźni, jakiejś takiej bliskości, że on opowiadał mi o pewnych rzeczach, ale szczęśliwie dla mnie opowiadał mi już post factum. Ja to znaczy mówię, a tam 2-3 dni temu to miałem taką i taką sytuację, która mroziła krew w żyłach, ale ponieważ to już było 2-3 dni temu, profesor był w dobrej formie, trochę się sam z tego śmiał, no więc jakoś tam przerabialiśmy, ale oczywiście też miałem świadomość, że może być różnie, mówiąc krótko, no ale nie da się przygotować na takie odejścia, czy jakoś sobie tego zracjonalizować i co więcej dopiero w momencie jakby kiedy coś się definitywnie kończy, to człowiek sobie też bilansuje jak to było ważne, jak wiele jeszcze wspólnych fajnych momentów można by było przerobić, ale też no ja uwielbiałem rozmawiać z profesorem od tak, no jak ja mu mówiłem, a profesorze, tam mam dzisiaj taki dzień, albo coś, ja mówię, nie, ja to ostatnio miałem takie, niech się pan tym nie przejmuje, bo to tak jest, tak musi być, ludzie są tacy, a nie inni, trzeba robić swoje, a trzeba coś tam. No plus brakować będzie z pewnością takich rozmów, no powiedziałbym już wysoce intelektualnych, no ocierających się o jakieś takie naukowe i to już teraz mogę powiedzieć, to znaczy byłem, czy byłbym bardzo ciekaw, jak profesor by zareagował na tą książkę, którą zacząłem o nim pisać. Nie zobaczył ani fragmentu, mimo że mam jeden skończony duży rozdział, to jest kilkadziesiąt stron, ale też nie było kiedy go wtajemniczać w tę historię. Poza tym obiecałem sobie, że raczej wolę, żeby poznał to w całości. No i parę takich spraw jest niedokończonych, ale co tam moja książka o nim? Profesor pracował nad swoim opus magnum, nad książką niezwykle ważną i tej książki też się nie udało dokończyć. Zakładam, że na pewno gdzieś na swoim komputerze ma jeszcze wiersze. Jak go pytałem profesora, czy pan pisze jakieś wiersze nowe, czy nie, bo zacząłem pisać tę książkę i nie wiem, czego się spodziewać. No nie pisze, nie, no źle mi się pisze, nie, raczej nie pisze, a jak piszę, to już są takie sobie, ale też jestem pewien, że parę jakichś tekstów pozostało. No, a poza tym no, są tacy, którzy twierdzą, że profesor był dla nich istotny nie dlatego, że posiadał gigantyczną wiedzę jakby naukową, tylko dlatego, że objaśniał im świat i życie. No i osoby, która potrafiła błądzić skutecznie, a przecież wszyscy błądzimy i ta nauka właśnie skutecznego błądzenia została bez swojego mentora i mistrza i teraz każdy z nas, czy ja, czy osoby bliskie profesorowi, też takie, które mu sporo zawdzięczają, muszą sobie błądzić skutecznie, ale samodzielnie.
To ja jeszcze na zakończenie taki cytat z tygodnika Polityka. Jak wszyscy boję się ostatecznego rozsypania, ale też mam świadomość, że stojąc nad otchłanią jestem do czegoś zobowiązany. To jeden z ostatnich wywiadów, jeden z ostatnich cytatów. I myślę, że możemy naszych słuchaczy z nim zostawić. Bardzo dziękuję za spotkanie. Krótką rozmowę. Konrad Wojtyła, dziennikarz, poeta, przyjaciel, któremu myślę, że będzie tego człowieka bardzo brakowało, a ja sądzę, że się kiedyś spotkamy, bo skończysz tę biografię profesora.
A ja bardzo dziękuję i przy okazji polecam Państwu to, z czym możemy jeszcze obcować, albo powinniśmy obcować, albo zacząć obcować, czyli z książkami profesora. Począwszy od książek biograficznych, poprzez książki naukowe, jak choćby dwutomowe dzieło We władzy Wisielca, kończąc na utworach poetyckich albo esejach w Ciemnych prowincjach profesora. Jest dużo nagrań, wywiadów z profesorem. Był postacią medialną. Możemy go wciąż słuchać, czytać. No i jakoś będzie z nami.
Dziękuję bardzo.